En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Dzień dobry, Radio Set Contra. Witam Państwa dzisiaj z Instytutu Nęckiego. Witam pierwszej audycji na temat poświęconej filozofii umysłu. Nasza robocza nazwa to Filozoficznie o umyśle. Mam nadzieję, że będzie to cykl audycji. Dzisiaj w pierwszej audycji z naszego cyklu zajmiemy się problemem obrazowania mózgu. W jaki sposób to się dzieje, że dzisiejsza nauka dostarcza nam materiałów, aby powiedzieć, jak mózg pracuje i co dalej dzieje się z wynikami badań, jakie jesteśmy w stanie przeprowadzić i jak naukowcy różnych dziedzin dokonują analizy. Ta dzisiejsza audycja dobrze się wpisuje w aktualne wydarzenia, a mianowicie w Światowy Tydzień Mózgu, który obchodzimy od 20 lat na świecie. Odbywa się co roku od 12 do 16 marca. A w Polsce obchody są organizowane głównie z inicjatywy Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego PANU, czyli właśnie tu, gdzie dzisiaj się znajdujemy z naszym gościem, czy właściwie my bardziej gościmy, doktorem Michałem Bolą, który jest psychologiem, ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, a potem brał udział w projektach z zakresu neuropsychologii, studiował na Uniwersytecie w Magdeburgu, gdzie obronił pracę doktorską, a obecnie zajmuje się tematyką neuronalnych podstaw świadomości i metodami obrazowania mózgu i pracuje jako adiunkt w pracowni obrazowania mózgu w Instytucie Nęckiego właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za zgodę na opowiedzenie nam właśnie o obrazowaniu mózgu. I zacznijmy może od początku, aby wyciągnąć dalsze wnioski naukowe. Ty jako psycholog, czy właśnie inni naukowcy, najpierw musimy pozyskać właśnie pewien materiał, tak? Czyli zobrazować ten mózg. To można przedstawić krótko, w jaki sposób to się odbywa?
Więc możemy zacząć od tego, że możemy zacząć od budowy mózgu, czyli tak naprawdę, tak jak większość z Was pewnie wie, mózg składa się z neuronów, czyli komórek nerwowych. I mózg składa się z bardzo dużej ilości neuronów, które są ze sobą połączone za pomocą dendrytów i aksonów. Więc jak gdy mózg ma ten aspekt strukturalny, czyli właśnie stanowi po prostu pewną sieć neuronów połączonych ze sobą w dosyć skomplikowany sposób, no ale to jest tylko ta podstawa strukturalna. Gdy potem neurony, tak jak również pewnie wiecie, mogą być aktywne, znaczy neurony komunikują się za pomocą potencjałów czynnościowych, więc to jest bardziej ten aspekt funkcjonalny, czyli aspekt aktywności mózgu. Więc takim podstawowym rozróżnieniem, jeśli chodzi o metody neuroobrazowania, to jest rozróżnienie na metody strukturalne, czyli te, które pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie, jak mózg jest zbudowany, jak mózg się zmienia, i na metody funkcjonalne, czyli to są te metody, które pozwalają nam obrazować, badać sposób, w jaki mózg aktywuje się, w jaki sposób aktywność mózgu, jak wygląda w różnego typu sytuacjach. Więc to jest taki pierwszy podział, metody anatomiczne lub strukturalne i metody funkcjonalne. Można jeszcze podzielić je na metody inwazyjne i nieinwazyjne, więc metody inwazyjne są stosowane raczej w modelach zwierzęcych, natomiast metody nieinwazyjne mogą być stosowane również u ludzi. Można jeszcze też powiedzieć o metodach, które raczej dają nam wiedzę w tej skali mikro, czyli to była raczej ta skala pojedynczych neuronów, synaps, połączeń pomiędzy nimi, lub w skali makro, to jest raczej ta skala badania mózgu jako całości i obszarów mózgu. Więc mogę zacząć od tych metod anatomicznych lub strukturalnych, ponieważ struktura daje taką podstawę do funkcji. Więc jedna na przykład z takich podstawowych metod strukturalnych i to jest metoda inwazyjna, to jest metoda wstrzykiwania w dany obszar mózgu ich specjalnych substancji, które są znacznikami i które rozprzestrzeniają się następnie wzdłuż właśnie połączeń pomiędzy neuronami, czyli wzdłuż aksonów. To jest metoda, gdzie wstrzykując tego typu znaczniki, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, które obszary mózgu, które grupy neuronów komunikują się ze sobą nawzajem. Czyli wstrzykujemy jakiś znacznik w pewien region i on następnie na zasadach dyfuzji jest transportowany do innych obszarów, z którymi ten dany obszar, gdzie nastąpiła ta iniekcja, jest połączony. Więc to jest taka dosyć precyzyjna metoda, która pozwala poznać strukturę obwodów neuronalnych, ale no jest to metoda inwazyjna, więc nie możemy jej na przykład stosować u ludzi. Taką metodą nieinwazyjną, która jest obecnie bardzo popularna, jest metoda rezonansu magnetycznego, czyli jest to metoda właśnie nieinwazyjna i taka metoda, która jest raczej metodą w skali makro, czyli pozwala nam powiedzieć coś na temat budowy mózgu jako całości, na temat budowy czy struktury poszczególnych obszarów mózgu. Jest to metoda, która bardzo generalnie mówiąc wykorzystuje bardzo silne pole magnetyczne do obrazowania właśnie różnego rodzaju tkanek w ciele ludzkim, czyli stosując tę metodę, umieszczając właśnie badanego w polu magnetycznym, jesteśmy w stanie następnie przy pomocy też specjalnych algorytmów na bazie sygnałów uzyskanych w tej metodzie podzielić na przykład mózg właśnie na istotę szarą, czyli właśnie na obszary korowe, obszary te, gdzie znajdują się neurony, też istotę białą, czyli właśnie połączenia, aksony pomiędzy tymi obszarami.
I to jest właśnie ta metoda, którą stosujecie Państwo tutaj w pracowni obrazowania?
Tak, w pracowni obrazowania mózgu właśnie Instytutu Biologii Doświadczalnej mamy rezonans magnetyczny, który jest chyba pierwszym rezonansem w Polsce wykorzystywanym tylko i wyłącznie do celów badawczych, więc na tym rezonansie cały czas prowadzone są badania, nie są wykorzystywane do celów medycznych.
Czyli bo tu właśnie warto wspomnieć, że rezonans jest powszechnie stosowany do celów medycznych, a jednak te badania są chyba rzadsze, tak jak właśnie tutaj mówisz. A czym się różni taki rezonans medyczny, który ma zobrazować strukturę mózgu od funkcjonalnego, który chyba częściej tutaj stosujecie?
Znaczy rezonans jako urządzenie to jest zawsze ten sam rezonans. Tak naprawdę różnica właśnie pomiędzy badaniem strukturalnym, czyli też tym, który jest wykorzystywany często w medycynie, a bardziej badaniem funkcjonalnym polega raczej na sekwencji właśnie, czyli na sposobie, w jaki rezonans w danym momencie działa, w jaki sposób generuje i odbiera sygnały, ale jakby no, technicznie pozostaje to zawsze ten sam rezonans. Więc jeśli chodzi o badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, to często wykorzystuje się go na przykład do badania plastyczności, czyli do badania zmian strukturalnych, które zachodzą w mózgu. Nie wiem, takim klasycznym badaniem z 2004 roku jest badanie na przykład Bogdana Dragańskiego. I to było badanie, jedno z pierwszych badań, które pokazało, że mózg, struktura mózgu dorosłych ludzi może się ciągle zmieniać, ponieważ w przeszłości dominował raczej taki pogląd, że mózg rozwija się, zmienia, kiedy dana osoba jest młoda, ale w pewnym momencie jest ten moment, kiedy mózg już jest w pełni ukształtowany i on nie może się dalej zmieniać, znaczy co najwyżej może zachodzić jakaś neurodegeneracja. I na przykład to badanie właśnie Bogdana Dragańskiego było jedno z pierwszych, które pokazało, że mózg się zmienia także w dorosłości. I to było badanie, gdzie badano żonglowanie i naukę żonglowania. I nie dlatego, że badacze byli jakoś bardzo zainteresowani żonglowaniem samym w sobie, ale raczej dlatego, że traktowali to jako pewnego rodzaju model dosyć skomplikowanej czynności, która wymaga takich aspektów i percepcyjnych, i bardziej motorycznych. Zbadanie polegało na tym, że właśnie grupa osób uczyła się żonglować przez kilka tygodni i ich mózgi były skanowane przed rozpoczęciem nauki i potem po zakończeniu nauki. I właśnie to, co pokazano w tym badaniu, to, że struktura takich obszarów, które wiedzieliśmy o tym, że odpowiadają za przetwarzanie właśnie bodźców dynamicznych i za przetwarzanie ruchu, że gdy w tych obszarach potem po tym treningu było więcej istoty szarej, czyli jak gdy te obszary po prostu ich objętość została zwiększona.
Czyli się rozwinęły.
Tak, można powiedzieć, że w ten sposób się zmieniły pod wpływem tego treningu, że gdyby w celu opanowania tej umiejętności te obszary musiały zmienić swoją strukturę. Prawdopodobnie pojawiły się nowe połączenia.
A czy to znaczy, że badając mózg można by jakoś przewidzieć, czym się zajmuje dana osoba? Słyszałam na przykład taką teorię, że muzycy mają jakąś inną strukturę, znaczy, że właśnie jakoś inaczej rozwinięty mózg niż osoby, które nie są zaangażowane na przykład na co dzień w muzykę.
Tak.
Na przykład właśnie słyszałam, że neuropatolog jest w stanie poznać, że bada mózg byłego muzyka.
Wiem, że wiele osób właśnie myśli w ten sposób i po części jest to prawda, ale tylko po części, ponieważ jeśli spojrzy się na mózgi osób, czy one z jednej strony wyglądają bardzo podobnie, ale z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się im naprawdę blisko, to tam jest bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy różnymi osobami. Więc jak gdyby mając mózg tylko jednej osoby, może być trudno z dużą dozą pewności powiedzieć, że ta osoba zajmuje się...
Myślę, są te, na przykład, gdzieś się zetknąłem z tymi badaniami, to chyba takie znane jest taksówkarze z Londynu.
Tak. Znaczy, chodzi o to, że generalnie to są efekty, które widać, jeśli porównujemy duże grupy osób, czyli jeśli mamy grupę właśnie osób, na przykład nie muzyków i muzyków, to muzycy pewne obszary mózgu będą mieli rozwinięte w większym stopniu jako grupa, czyli chodzi bardziej o pewnego rodzaju średnią. I tak, zdecydowanie, ponieważ nauka właśnie grania na instrumencie to jest bardzo długotrwały trening, który wpływa nie tylko na aktywność mózgu, ale też na strukturę mózgu. Więc tak, były również te badania właśnie wykorzystujące tą samą metodę nad taksówkarzami i właśnie pokazano, że struktura hipokamp, który odpowiada za pamięć przestrzenną, za nawigację przestrzenną, jest rzeczywiście u nich dużo bardziej rozwinięty, ponieważ to byli taksówkarze londyńscy i musieli zapamiętać dosyć dużo informacji odnośnie układu tego miasta.
Ja myślę, że dla przeciętnego człowieka, który nie styka się na co dzień z rezonansem, czy w ogóle z tymi kwestiami obrazowania mózgu, bo to jeszcze są kolejne rzeczy, które można badać, to takie pytanie jest właśnie, na ile badając mózg możemy jakby wniknąć w tego człowieka, czyli na przykład jak się położy kogoś w rezonansie i każe mu się robić te zadania na przykład, czy zapamiętywanie czegoś, czy inne zadania do wykonania, to co jesteśmy w stanie zobaczyć na ekranie monitora, czy jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, o czym on myśli, albo jakoś go przeniknąć w ten sposób.
Więc znowu muszę powiedzieć, że raczej nie, albo, więc zacznę może od tego, że... Tak, znaczy zacznę może od tego, że to jest bardzo ciekawe pytanie i można je też przenieść na przykład właśnie w kontekst medyczny, na zasadzie, czy patrząc na mózg danej osoby jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta osoba jest, nie wiem, ma jakiegoś typu dolegliwości, na przykład neuropsychiatryczne. Generalnie wydaje mi się, że ciągle jest to bardzo trudne w przypadku jednej osoby, czyli znowu wracamy do tego samego zagadnienia, że jeśli patrzymy na dosyć duże grupy osób, to statystycznie widzimy na przykład relacje pomiędzy jakiegoś typu zaburzeniami psychicznymi i na przykład strukturą właśnie pewnych obszarów, ale gdy badając mózg tylko jednej osoby, nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest jakaś charakterystyka tej konkretnej osoby, ale nie związana z patologią, czy może jest to rzeczywiście coś związanego. Więc to jest trudne. To jest też taka wielka nadzieja, znaczy neuroobrazowania, że w pewnym momencie będziemy w stanie to robić, ale wydaje mi się, że jeszcze jest sporo pracy
przed nami. A czy to wynika z tego, że ta metoda jest stosunkowo nowa i po prostu jeszcze nie zobrazowaliśmy wystarczającej ilości osób?
Znaczy ta metoda, tak jak każda metoda, ma pewne swoje ograniczenia. Gdy mówiłem o tych metodach w skali mikro i makro, więc gdy rezonans jest taką metodą działającą bardziej w skali makro, właśnie nie jesteśmy w stanie obrazować pojedynczych neuronów czy nawet grup, raczej jesteśmy w stanie obrazować cały mózg dosyć dokładnie, ale ciągle pewne zmiany mogą nam właśnie umykać. I też ciągle jak gdyby bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o analizę tych danych i o tworzenie nowych algorytmów właśnie do przetwarzania, do analizy tych danych. Na przykład istnieją algorytmy, które pozwalają właśnie automatycznie wydzielać pewne struktury mózgu. Następnie można porównywać ich objętość pomiędzy różnymi grupami osób. Jak gdyby wydaje się, że ta metoda też ma pewne ograniczenia, ale na pewno jeszcze możemy dużo zrobić, używając tych metod, które mamy.
W jaki sposób jeszcze możemy obrazować mózg?
Więc powiedziałem o tych dwóch metodach anatomicznych lub strukturalnych, jednej inwazyjnej i drugiej właśnie nieinwazyjnej. Więc teraz ta druga grupa metod, o których już wspomnieliśmy, to były te metody funkcjonalne, czyli tutaj to są te metody, które mają nam odpowiedzieć na pytanie, jakie obszary mózgu są w danym momencie aktywne i jak ta aktywność wygląda. Więc tutaj znowu tak patrząc też chronologicznie, to na początku wykorzystywano metody inwazyjne, czyli w przypadku mózgu wykorzystywano elektrody, które inwazyjnie umieszczano w jakichś obszarach mózgu właśnie zwierząt. Te badania są wykonywane na modelach zwierzęcych i te elektrody pozwalają nam wtedy na rejestrację aktywności potencjałów czynnościowych neuronów, które znajdują się wokół tej elektrody. Więc to była taka metoda, która pozwala nam bardzo dokładnie śledzić aktywność mózgu, ale w bardzo ograniczonym zakresie, czyli tylko tych neuronów, które znajdują się bezpośrednio w pobliżu tej elektrody. No jest to metoda inwazyjna, co oczywiście ma swoje ograniczenia. Natomiast taką metodą nieinwazyjną może być właśnie badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, czyli znowu wykorzystujemy rezonans magnetyczny, ale wykorzystujemy go w nieco inny sposób, a wykorzystujemy go do tego, żeby badać utlenowanie krwi w mózgu. Gdyby cała idea funkcjonalnego rezonansu magnetycznego opiera się na tym, że mózg do działania, do aktywności potrzebuje tlenu, więc ten tlen jest dostarczany wraz z krwią. I to, co robi funkcjonalny rezonans magnetyczny, to bada utlenowanie krwi w danym obszarze mózgu, czyli założenie jest takie, że im więcej tlenu jest dostarczane do danego obszaru, tym ten obszar jest w danym momencie bardziej aktywny. Więc to już nam pokazuje, że właśnie badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym jest bardzo dokładne w przestrzeni, ale jest to badanie pośrednie, znaczy wnioskujemy tak naprawdę o aktywności mózgu na podstawie właśnie ilości dostarczanego tlenu do danego obszaru.
Wydaje mi się, że to, z czym często jest mylony rezonans, to jest po prostu tomografia głowy, no bo maszyna wygląda podobnie. Myślę, że ktoś nie jest wprawiony, to nawet nie rozpozna różnicy, a raczej tomografu nie używa się chyba w takich naukowych badaniach i jaka jest różnica w ogóle?
Tak nie, tomograf... Czy wspomniałem o tym, że rezonans wykorzystuje pole magnetyczne, natomiast tomograf wykorzystuje promieniowanie rentgena i badania funkcjonalne robi się na rezonansie magnetycznym, więc no to jest to, co...
Czyli tomograf tak samo obrazuje strukturę, ale przez promieniowanie nie jest używany w takich...
Jest mniej bezpieczny, ponieważ zawsze są jakieś te dawki promieniowania rentgenowskiego i też z tego co wiem jest też mniej dokładny, w sensie obrazowanie rezonansem, to obrazowanie strukturalne jest po prostu dokładniejsze.
Ale mniej więcej te same rzeczy jesteśmy w stanie zobaczyć tu i tu, tak?
Wydaje mi się, że ostatecznie tak, czyli jesteśmy w stanie zobaczyć strukturę właśnie mózgu lub innej części ciała. Więc w momencie, kiedy pojawiła się ta możliwość wykorzystywania rezonansu do badania funkcjonalnego, do obrazowania funkcji mózgu, no, to dla badaczy w tamtym czasie, to były lata 90., to było coś niesamowitego, ponieważ po raz pierwszy tak naprawdę mieliśmy możliwość obrazowania aktywności mózgu i to całego mózgu nieinwazyjnie, czyli także u ludzi, kiedy ci ludzie mogli wykonywać jakieś skomplikowane zadania lub funkcje poznawcze. Więc to była naprawdę rewolucja w tamtych czasach, ponieważ właśnie w porównaniu do tych inwazyjnych metod rejestracji elektrodami, no to był wielki krok naprzód i po prostu otworzył wiele nowych drzwi, otworzył całe nowe, ogromne pole badań nad funkcjami poznawczymi.
Sama kwestia... To jak to wygląda wykonywanie tego badania, czyli pacjent, który leży dana osoba, która jest badana, która leży w takiej no, dużej rurze, ale jednak ma małe pole manewru, to nie jest jeszcze ograniczenie. Znaczy chodzi mi o to, że jeżeli mamy osobę, która jest badana właśnie na przykład funkcjonalnym rezonansem i chcemy wiedzieć, jak ten mózg się zachowuje, gdy musi coś zapamiętać, przypomnieć sobie, czy jest poddawana innym bodźcom, to jednak jest to ograniczone cały czas, że musi leżeć cały czas w jednym miejscu i tylko na ekraniku gdzieś coś oglądać.
Tak, jakby każda sytuacja eksperymentalna jest właśnie pewnego rodzaju ograniczeniem tutaj. Tak, rezonans jest też dosyć głośny, jakby w środku jest dosyć ciasno, więc no oczywiście nie są to warunki takie naturalne, w jakich my funkcjonujemy percepcyjnie czy poznawczo na co dzień.
Jak wpływa to na wiarygodność danych, które uzyskujemy?
Wydaje mi się, że jeśli badamy takie dosyć podstawowe, no, znaczy także te wyższe funkcje poznawcze, to one działają w dosyć podobny sposób, w sensie nie są, działają ich neuronalne korelaty, pozostają te same. Więc oczywiście może to mieć jakieś znaczenie, no, ale gdy no, naukowcy zawsze szukają pewnych modeli, czy szukają paradygmatów, które pozwalają jakoś dotrzeć do danego zjawiska, danej funkcji poznawczej w tym wypadku, no i zawsze są to sytuacje w pewien sposób sztuczne, no, ale mimo tego dają nam jakiś wgląd właśnie
w te zjawiska. Ja się zastanawiam w kontekście na przykład EEG, o którym zaraz też powiemy. Ponieważ tak się zetknąłem czy czytałam gdzieś, że to badanie na przykład jest chyba bardzo wrażliwe na nawet jakieś poddenerwowanie czy uspokojenie, to od razu się zmieniają te fale, tak?
Do pewnego stopnia tak. I tu jakby no, znowu po raz kolejny właśnie mogę wrócić do, to jest taka kwestia metodologiczna, ale właśnie dlatego jakby badamy duże grupy osób, ponieważ zakładamy, że na przykład porównując duże grupy osób, pewne procesy, na przykład ktoś był zdenerwowany, ale ktoś inny był spokojny i w drugiej grupie podobnie, więc jak gdyby mając dużą grupę osób, jesteśmy w stanie statystycznie stwierdzić, że pewne zjawiska zachodzą właśnie pomimo tego zróżnicowania pomiędzy ludźmi. No i właśnie to, odnosząc się do tego wcześniejszego pytania, właśnie jakby dlatego trudno jest stwierdzić cokolwiek na bazie wyników jednej tylko i wyłącznie osoby, niezależnie czy są to wyniki strukturalne czy funkcjonalne, to jakby nigdy nie wiemy tak do końca, dlaczego ten wynik wyglądał tak, a nie inaczej, bo jest bardzo wiele różnych czynników, które mają na to wpływ. Więc metoda EEG to jest metoda, która generalnie jest to metoda, gdzie elektrody umieszczone są na głowie osoby badanej. Jest to metoda w pełni nieinwazyjna i bezbolesna. Elektrody są umieszczone w takim specjalnym czepku, który wygląda trochę jak czepek pływacki. I ten czepek jest zakładany na głowę osoby badanej. W nim są te elektrody, które właśnie rejestrują aktywność mózgu z powierzchni skóry. Czyli gdyby mózg jest aktywny, tam jest pewne pole elektryczne, jest wytwarzane, więc przy pomocy tych elektrod, tego czepka, jesteśmy w stanie rejestrować właśnie pole elektryczne wytwarzane przez mózg, z tym, że robimy to no, gdy z dosyć dużej odległości, czyli jeszcze pomiędzy jest czaszka, gdy to ma takie konsekwencje, że nie jesteśmy w stanie rejestrować jakichś takich bardzo lokalnych typów aktywności, tylko rejestrujemy właśnie bardzo globalną aktywność mózgu, bardzo wielu neuronów aktywnych jednocześnie. To jest to, co możemy w ten sposób zarejestrować.
Czyli tych sposobów obrazowania jest bardzo dużo i oprócz tych, co teraz omówiliśmy, to jeszcze mi się kojarzy TMS, tak? Czy może
tak. TMS to jest skrót od Transcranial Magnetic Stimulation, czyli można to przetłumaczyć jako przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. To jest też dosyć nowa, z lat 90. i bardzo użyteczna metoda. Więc te metody, o których mówiliśmy, czyli funkcjonalny rezonans i EEG, one pozwalają nam śledzić czy obrazować, które obszary mózgu, w których też momentach są aktywowane przy wykonywaniu jakichś procesów poznawczych. Natomiast TMS to jest taka metoda, która pozwala nam zmieniać aktywność mózgu, znaczy głównie zaburzać przetwarzanie lokalnie w danym obszarze. Więc tą metodę wykorzystuje się zwykle w taki sposób, że wiedząc już, które obszary są aktywowane podczas wykonywania jakiegoś zadania poznawczego. Chcielibyśmy wiedzieć też, które z tych obszarów są naprawdę kluczowe, a które może w jakiś sposób towarzyszą albo właśnie odnoszą się do jakichś innych procesów również zachodzących. I wtedy wykorzystuje się często właśnie tą przestrzeszkową stymulację magnetyczną, więc...
Ale to w takim razie też jest inwazyjne, czyli brzmi dosyć poważnie.
Tak, chociaż to jest, kiedyś spotkałem się z takim właśnie porównaniem, że używanie tej stymulacji do tego, żeby zmieniać aktywność mózgu, to jest trochę jak wrzucanie kamieni do oceanu. W sensie mózg jest tak aktywny, że naprawdę trudno jest przy wykorzystaniu tej metody zmienić jego aktywność permanentnie.
Ale w jaki sposób to się tak fizycznie czysto robi?
Więc w tej metodzie to urządzenie ma pewnego typu cewkę, którą... Po prostu fizycznie przykłada się do głowy, do danego obszaru, który chcemy stymulować, i ta cewka generuje taki dosyć silny puls magnetyczny, który następnie zaburza działanie danego obszaru, więc można powiedzieć, że dany obszar w tym momencie wysłania pulsu w pewien sposób szaleje, bo te neurony, które się tam znajdują, są nagle pobudzone i nie może przetwarzać informacji w jakiś sensowny sposób. Ale też to, co właśnie jest ciekawe, bo może brzmi to jakoś dosyć poważnie, ale często w tych eksperymentach, powiedzmy, że nie wiem, badamy jakiś proces percepcyjny i chcemy, żeby osoby odpowiadały na jakiś typ bodźców, czyli wciskały jakiś przycisk, że często jest tak, że nawet jeśli stymulujemy tą metodą te obszary, które są naprawdę kluczowe dla tego procesu, to wnioskujemy o tych zmianach jedynie na przykład poprzez zmianę czasu reakcji, to zmianę czasu reakcji o powiedzmy 100 milisekund. Więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie całkowicie zaburzyć jakiś proces. Jesteśmy w stanie zaburzyć go, ale jakby w
osoba
pewnym stopniu.
To odczuwa jakoś, czy może być dla niej zauważalne?
Często tak, to jest też, znaczy to też jest bardzo taka indywidualna kwestia i jakby jest dosyć dużo takich obostrzeń nie każdy może brać udział w badaniu TMS-em. Na przykład jeśli ktoś miał kiedykolwiek jakiś napad padaczkowy, to jest automatycznie wykluczony, ponieważ jest jakieś ryzyko, że ta metoda właśnie przez taką rytmiczną stymulację mogłaby sprowokować na przykład napad. Więc tutaj wszyscy badacze bardzo dbają o to, żeby nie doszło do jakichś niepożądanych skutków. I ta osoba zwykle też czuje, ma jakieś wrażenie na skórze, jakiegoś typu lekkiego ukłucia, ale jakby nie jest to, nie jest to zwykle też nic nieprzyjemnego.
Czy możesz przedstawić nam, jak to w ogóle wygląda, jak wygląda taki typowy eksperyment, który przeprowadzacie, takie badania funkcjonalne, jak to się odbywa?
Tak, więc w wielu badaniach, które wykonujemy, nasi badani mają do wykonania jakiegoś typu zadanie, to znaczy albo muszą śledzić jakiegoś typu bodźce i na ekranie w czasie obrazowania pracy ich mózgu są prezentowane na przykład jakieś bodźce wzrokowe, mogą to być też bodźce słuchowe, zależy już od konkretnego eksperymentu. Na przykład taki eksperyment właśnie pozwoliłby nam na stwierdzenie, które obszary mózgu biorą udział w przetwarzaniu jakiegoś konkretnego typu bodźca. Jeśli badamy na przykład wyższe funkcje poznawcze, to często badani, powiedzmy pamięć roboczą, często badani właśnie muszą zapamiętać na przykład jakiś bodziec i następnie po jakimś okresie odroczenia powiedzieć, czy bodziec prezentowany następnie to jest właśnie bodziec ten sam, czy to jest bodziec inny. No ale generalnie to tego typu eksperymenty, gdzie występują jakieś bodźce, gdzie badany musi w jakiś sposób zareagować, gdzie musi wykonać jakąś czynność, to są z angielskiego tak zwane eksperymenty event related, czyli mamy jakiś event, czyli jakieś wydarzenie i możemy badać, jak to wydarzenie, ten bodziec, ten proces, jak wpływa na aktywność, na pracę mózgu. Natomiast drugim takim paradygmatem to jest tak zwane badanie tak zwanej aktywności spoczynkowej, czyli resting state. Te badania są dużo prostsze, znaczy one polegają generalnie na tym, że osoba badana leży w skanerze lub rejestrujemy EEG i badana nie wykonuje żadnej czynności. Znaczy instrukcja w takich badaniach to jest leż lub siedź spokojnie z otwartymi lub zamkniętymi oczami, ale ta osoba nie wykonuje w tym momencie żadnej czynności i to pozwala nam na zarejestrowanie takiej aktywności spontanicznej mózgu. Znaczy ta osoba oczywiście o czymś myśli, coś dzieje się w jej głowie właśnie w tym jej strumieniu świadomości, ale jakby mózg, można powiedzieć, jest zostawiany w pewien sposób sam sobie i wykonuje jakieś czynności bez ingerencji eksperymentatora, to także pozwala nam dowiedzieć się czegoś na temat właśnie spontanicznej aktywności i tego, jak mózg komunikuje się, czy obszary mózgu komunikują się ze sobą.
A czyli tak samo na przykład podczas takiego badania, na przykład powiedzmy w rezonansie, bo ono bardzo często trwa dosyć długo, bo jednak rezonans w tym kontekście trochę wolno działa, tak? Że badanie może trwać kilkadziesiąt minut?
Tak, często tak. Znaczy to jest też związane z tym, że jeśli już osoba jest w rezonansie, to staramy się zebrać jak najwięcej danych. I im więcej mamy danych, im dłuższe są te rejestracje, tym jakby z większą dozą pewności możemy wnioskować na temat tego, co się zmienia.
Czyli może zdarzyć się, że ktoś na przykład zaśnie tam leżąc i wtedy macie obraz snu, to chyba jest jeszcze
tak,
obraz.
Tak, tak. To może być problem właśnie szczególnie w takich badaniach stanu spoczynkowego i staramy się uczulić na to naszych badanych, że nie powinni zasypiać, ale może się to zdarzyć zawsze.
A co robicie dalej z tymi danymi, które pozyskacie z tych badań funkcjonalnych?
Więc i te właśnie badania bardziej percepcyjne czy poznawcze i te badania bardziej stanu spoczynkowego, dane możemy generalnie też analizować pod kątem dwóch typów, znaczy dwóch procesów. Znaczy możemy bardziej analizować aktywność mózgu, i bardziej analizować komunikację czy interakcje pomiędzy obszarami mózgu. Więc to co jest też ważne, żeby pamiętać, to że jest, to, co dostajemy z tych metod, to są po prostu sygnały, czyli to jest albo sygnał EEG, albo właśnie sygnał, który pokazuje nam utlenowanie tej krwi dla różnych obszarów mózgu. Następnie, kiedy analizujemy dane, to w różny sposób przetwarzamy te sygnały. Więc możemy patrzeć na przykład na ich amplitudy w różnych obszarach, to nam da jakieś pojęcie właśnie o tym, o aktywności, czyli jak bardzo aktywny jest dany obszar lokalnie. Ale też takim ostatnio bardzo, bardzo dynamicznie rozwijającym się polem badań czy analiz, i to jest coś też, co mnie osobiście interesuje i czym się zajmuję, jest raczej badanie interakcji, znaczy mając sygnały powiedzmy z dwóch obszarów mózgu oddalonych od siebie, możemy zadać pytanie, czy te obszary wymieniają informacje, czy te obszary współpracują w jakiś sposób ze sobą. I robimy to, mamy szereg metod, które pozwalają nam sprawdzać, na ile te sygnały rejestrowane właśnie z różnych obszarów mózgu są do siebie podobne, czy na ile te sygnały korelują ze sobą. Więc robiąc tego typu analizę, zakładamy, że jeśli te sygnały wyglądają bardzo podobnie, jeśli są ze sobą silnie skorelowane, to oznacza, że prawdopodobnie te dwa obszary mózgu pracują w jakiś sposób razem, że być może wchodzą w jakieś interakcje. To jest tak zwane właśnie badanie, czyli wtedy mówimy o połączeniu funkcjonalnym pomiędzy tymi obszarami. To jest właśnie badanie interakcji albo połączeń funkcjonalnych. To też wiąże się z taką zmianą ostatnio w neuronauce, właśnie z tym, że jeszcze jakieś ileś lat temu ludzie bardziej interesowali się aktywnością poszczególnych obszarów. Jakby celem tak naprawdę wielu badań było takie zmapowanie aktywności towarzyszącej wielu procesom, czyli które obszary mózgu odpowiadają za przetwarzanie języka, za pamięć roboczą, za percepcję i tak dalej. A obecnie jakby większość osób już uznaje, że każdy proces, nawet ten najprostszy proces percepcyjny, jest produktem czy powstaje dzięki aktywności całej bardzo skomplikowanej sieci mózgu, więc gdy to czym zajmujemy się teraz, to jest właśnie badanie interakcji i badanie tego, które obszary mózgu i w jaki sposób ze sobą współpracują, żeby te różnego typu funkcje poznawcze powstały.
No dobrze, a jak już mamy te wszystkie dane z tych różnych metod, w zależności od tego pewnie, co kto oczekuje, taką metodę wybiera, to wiadomo, jakie to ma na przykład przełożenie na medycynę, co lekarz robi z takimi informacjami. Mhm. A co robi psycholog, czy właśnie inni naukowcy?
No więc to, co możemy zrobić, jest zwykle podyktowane właśnie tym, że każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Na przykład funkcjonalny rezonans magnetyczny ma bardzo dobrą tak zwaną rozdzielczość przestrzenną, to znaczy jesteśmy w stanie bardzo dobrze, z bardzo dużą dozą dokładności zlokalizować, gdzie, w którym miejscu aktywność mózgu zmieniła się. Natomiast ma słabą rozdzielczość przestrzenną, czyli jakby nie jesteśmy w stanie dobrze w czasie określić, kiedy ta aktywność się zmieniła. Znaczy to jest, jesteśmy w stanie z dokładnością do iluś sekund określić, kiedy to nastąpiło, ale ciągle to mózg działa w znacznie tej szybszej skali czasowej. Natomiast z EEG jest tak naprawdę odwrotnie. Znaczy już wspomniałem o tym, że trudno jest zlokalizować dobrze w przestrzeni to, skąd ten sygnał EEG pochodzi. Natomiast EEG ma bardzo dobrą rozdzielczość czasową, czyli jakby rejestruje bardzo szybko zmiany w aktywności mózgu. Jesteśmy w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tego, kiedy jakaś zmiana nastąpiła, nawet w takiej skali milisekund, w sensie ile milisekund po bodźcu na przykład nastąpiła jakaś zmiana w aktywności mózgu.
I czy jesteśmy w stanie stwierdzić na tej podstawie, na przykład jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania, którymi ludzie się zajmują, od filozofowie na przykład, od setek lat, jak działa umysł, czym jest umysł w ogóle, opiszemy w ten sposób właśnie takie rzeczy, czy to nie jest jednak ta płaszczyzna?
Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie opisywać poszczególne funkcje umysłu, czyli funkcje poznawcze, czyli jesteśmy w stanie prowadzić badania na temat pamięci roboczej, na przykład tego, jak utrzymujemy bodźce w tej pamięci krótkotrwałej lub roboczej, jak to nazywamy ją my psychologowie. Jesteśmy w stanie też prowadzić badania na temat pamięci długotrwałej i jakie procesy pośredniczo w wydobywaniu informacji właśnie, które zostały zapamiętane jakiś czas temu. Jesteśmy w stanie badać mechanizmy języka, przyswajania języka, ale także używania języka. Więc wydaje mi się, że pod tym względem są prowadzone badania psychologiczne, ale jesteśmy też w stanie się bardzo dużo dowiedzieć też na temat mechanizmów tego, jak te procesy, jak te procesy poznawcze funkcjonują właśnie z tego, jak pracuje mózg. To, co mogę jeszcze powiedzieć, to, że prawdopodobnie takim właśnie ostatecznym pytaniem, które gdzieś przewija się też w tych badaniach, które ja prowadzę na temat świadomości, jest to, jak, w jaki sposób z tego materialnego substratu, czyli z właśnie tych z komórek nerwowych, które tak naprawdę są dosyć proste i działają w dosyć prosty sposób, w jaki sposób z tej aktywności powstaje umysł, czyli właśnie to jest to pytanie, jak na styku biologii powstaje, czy ten styk właśnie biologii i psychologii, czyli w jaki sposób z biologicznego podłoża powstaje coś niematerialnego, czyli nasz umysł i nasza świadomość. Ale jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się, że ciągle jesteśmy dosyć daleko.
Ale tu pokazuje właśnie tą płaszczyznę też dla filozofów, żeby mogli wykorzystać też te badania, które prowadzą właśnie, czy państwo tutaj, czy w ogóle są prowadzone na świecie. To znaczy, ten materiał filozofa też interesuje.
Tak, i wydaje mi się, że może w tym momencie to bardziej my czerpiemy z pracy filozofów, to znaczy właśnie szczególnie jeśli ktoś zajmuje się na przykład tematyką świadomości, to czerpie też w jakiś sposób z epistemologii, z filozofii umysłu. Nie wiem, czy w taki sam sposób właśnie działa to w drugą stronę, ale wydaje mi się, że tak, że dużo też, właśnie dużo filozofów umysłu tak naprawdę pracuje na pograniczu neuronauki i filozofii. Tu właśnie najlepszym, takim najbardziej znanym badaczem jest Daniel Dennett na przykład, który jest znany wielu osobom, więc to jest filozofia właśnie głęboko zakorzeniona w tych naukach biologicznych.
To znaczy, wydaje mi się, że rozwinę tą myśl, ale wydaje mi się, że na przykład patrząc na historię filozofii i tak przypominając sobie, co się działo przez te wieki, to filozofowie zawsze się interesowali takimi rzeczami właśnie jak mózg, jak on funkcjonuje i tak dalej. Na przykład, nie wiem, teraz mi się nasunął taki przykład Kartezjusza, prawda, który mówił, że dusza jest w szyszynce, czyli w części mózgu, tak, bo szyszynka jest jednym z elementów mózgu. No i jednak te badania, które mamy dzisiaj i te dane, które no, w ogóle nauka o mózgu się bardzo rozwinęła i to też właśnie bez wątpienia wpływa też na to, co filozofowie teraz postrzegają. Znaczy, już nikt nie będzie utrzymywał tej teorii, raczej myślę o szyszynce i duszy. Tak.
Nie, no tak, to jest właśnie też bardzo dobry przykład. No i jeszcze można też się właśnie odnieść do tego dualizmu kartezjańskiego, czyli z tym, że to jest właśnie to jest coś, czego nie jesteśmy prawdopodobnie jeszcze w stanie złapać ciągle, mówimy jako naukowcy, no właśnie ten styk tego, co jest materialne i tego, że wierzymy, że jakby umysł powstaje po prostu z aktywności neuronalnej, z aktywności tej materii, ale obserwujemy, to co my robimy w tym momencie, to w pewien sposób obserwujemy takie korelaty tych procesów umysłowych, natomiast ciągle trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, no tak naprawdę w jaki sposób te procesy są generowane.
Są też chyba różne koncepcje, bo będą naukowcy, którzy będą się skłaniać bardzo do tego, że właściwie widząc mózg już ujęliśmy wszystko, a inni będą właśnie utrzymywać, że jednak jest coś jakaś dusza czy coś ponad i będą się bardzo bardziej odwoływać do tej sfery duchowej. Prawda, że to jest duża rozbieżność stanowisk.
No tak, znaczy no to wydaje mi się, że odwoływanie się do duszy w naszym środowisku, no nie robimy tego zdecydowanie.
Właśnie.
Więc wierzymy, że raczej
da się wytłumaczyć to w sposób taki czysto empiryczny bardziej.
No tak myślimy, ale wydaje mi się, że właśnie ciągle jesteśmy dosyć daleko, jeśli chodzi o takie bardzo fundamentalne, na odpowiedź na to właśnie bardzo fundamentalne pytanie, czyli jak ludzki umysł powstaje z czegoś materialnego.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy problem, na ile takie obrazowanie mózgu może właśnie zmierzać do tego, aby uchwycić tą świadomość, strumień świadomości człowieka, czy w ogóle umysł, czym jest umysł. I mam nadzieję, że jeszcze nagramy kiedyś dokładniejszą rozmowę z tobą na ten temat, przedstawisz nam dokładnie swoje badania.
Tak, to bardzo chętnie bym opowiedział wtedy dokładnie o tym, czym ja się już zajmuję.
Więc mam nadzieję, że wkrótce taka audycja też się u nas pojawi. A póki co bardzo dziękuję za tę rozmowę i za przedstawienie tych wszystkich metod. I zachęcam naszych słuchaczy do śledzenia właśnie naszych kolejnych audycji, a także do wzięcia udziału w tych obchodach tego Światowego Tygodnia Mózgu, które odbywają się także tutaj u was, zdaje się.
Tak. Będzie u nas cała seria wykładów w przyszłym tygodniu, które odbywają się wieczorami o 18:00.
Od poniedziałku do piątku.
Tak.
A w weekend inne warsztaty i spotkania, tak, sesje naukowe też na temat mózgu.
Tak.
To jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.